Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Planowane w 2020 roku wydatki na świadczenia onkologiczne wzrosną do ponad 11 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Na onkologię trafia obecnie ponad 3 miliardy złotych więcej niż w 2015 roku, powiedział na konferencji szef resortu Łukasz Szumowski. Podkreślił, że obecny rząd zastał polską onkologię w stanie, który niewątpliwie wymagał działań. Minister wskazał, że negatywnie realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oceniła m.in. Najwyższa Izba Kontroli. Dlatego rząd Zjednoczonej Prawicy zaprosił ekspertów, pacjentów i stowarzyszenia do opracowania nowej strategii i wytycznych w zakresie onkologii. Minister Łukasz Szumowski zaznaczył równocześnie, że na realizację takich zadań potrzebne są duże nakłady. Rząd przygotował odpowiednie środki finansowe.
W 2020 roku planujemy wydać ponad 11 miliardów złotych na onkologię, na świadczenia w zakresie onkologii. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą wszystkie działania, które nie są stricte otagowane jako onkologiczne, choćby lekarzy pierwszego kontaktu czy innych specjalizacji, które mają do czynienia z pacjentami onkologicznymi, ale mając te dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, widzimy, że tak naprawdę wydajemy ponad 3 miliardy więcej w tej chwili niż w roku 2015. To co to oznacza? Oznacza to, że leczymy znacznie więcej pacjentów. I w 2019 roku przekroczyliśmy liczbę pacjentów, którzy byli objęci opieką. Przekroczyliśmy 33 tysiące pacjentów.
Wzrost liczby pacjentów objętych leczeniem, jak dodał minister, oznacza także lepszą dostępność do świadczeń onkologicznych. Poza zwiększeniem środków na leczenie, rząd zwiększył także kwoty na programy lekowe. W 2018 roku było to 2 miliardy złotych na same tylko programy dla pacjentów onkologicznych. Minister zdrowia powiedział też, że koszt sumaryczny Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 wyniesie około 11 miliardów złotych. Rząd PiS-u konsekwentnie działa na rzecz poprawy sytuacji seniorów, podkreśla kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przypomniał m.in., że emerytury i renty wzrosną w tym roku bardziej niż zakładano wcześniej. Świadczenia te będą wyższe o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1200 zł brutto. Wskaźnik waloryzacji wyniósł w tym roku 3,56% wobec zakładanych wcześniej 3,24%. Zmieniono też zasady waloryzacji. Jest ona obecnie kwotowo-procentowa. Wyższe emerytury i renty dostanie około 10 milionów Polaków, mówi minister rodziny Marlena Maląg.
Na tym nam bardzo zależało, bo przede wszystkim nasz rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego dba o emerytów w ramach solidarności międzypokoleniowej, patrząc na dobrą kondycję budżetu. Przede wszystkim chcemy się tym dobrem podzielić. Również nie zapomnieliśmy o osobach niesamodzielnych. Ustawa waloryzacyjna zmienia próg z 1600 zł do 1700 świadczenia, tak zwanej 500 dla osób niesamodzielnych. Również jesteśmy w gotowości do tego, aby świadczenia były sprawnie wypłacane.
Jednocześnie już w kwietniu do emerytów i rencistów trafi 13. emerytura. Ustawę w tej sprawie przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm. Dodatkowe świadczenie trafi do 9 800 000 osób. Na ten cel zagwarantowano w budżecie 12 milionów złotych. Tak zwana trzynastka wyniesie 1200 zł brutto. W Katowicach powstanie Panteon Górnośląski. Po południu odbyło się tam podpisanie umowy o utworzeniu placówki. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Szef rządu w swoim wystąpieniu podkreślał, że Panteon Górnośląski będzie przez lata pokazywał historię i polskość Śląska, a także to, że nie byłoby Polski bez Śląska.
Nie byłoby Polski albo wcale, albo nie byłoby takiej pięknej Polski, jaką mamy dzisiaj, bez historii Śląska, bez Ślązaków, bez ich umiłowania wiary, ojczyzny, bez ich zdolności technicznych, przemysłowych, bez ich etosu pracy, bez wiary w to, że Polska niepodległa jest najwyższą wartością.
Metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc zwrócił uwagę, że Kościół przeznacza na inwestycje przestrzeń przyziemia katedry pod wezwaniem Chrystusa Króla liczącą 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
po to, żeby pokazać najważniejsze postaci Górnego Śląska, te najwybitniejsze osoby i osobistości, które zapisały się w historii Górnego Śląska w minionym, w mijającym stuleciu. Także, moi drodzy, Panteon będzie miejscem spotkania z historią, ale miejscem spotkania z postaciami i to nie tylko z życiorysami tych osób, ale także poznamy ich czyny, poznamy ich dzieła materialne i duchowe.
Otwarcie Panteonu Górnośląskiego planowane jest na 2022 rok, kiedy przypada setna rocznica powrotu części Górnego Śląska do macierzy. Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję w sprawie kolejnej nieruchomości. Więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Chodzi o część nieruchomości położonej przy ulicy Kolskiej. Komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta Warszawy z 2015 roku w całości. Chodzi o przyznanie odszkodowania opiewającego na niemal 2 miliony złotych. Odszkodowanie przyznano z rażącym naruszeniem prawa. Dzisiejsza decyzja komisji zapadła w czasie posiedzenia niejawnego. O szczegółach mówi jej szef, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Dzisiaj komisja decydowała w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania co do kwoty niemal 2 milionów złotych za część nieruchomości położone przy ulicy Kolskiej. To jest teren szeroko znany w legendach miejskich, to jest właśnie ta Kolska. I za część tego gruntu właśnie w 2015 roku prezydent miasta stołecznego Warszawy przyznał niemal 2 miliony złotych odszkodowania. W połowie to odszkodowanie zostało przyznane na pana Bauera, który już nie żył od ponad niemal 30 lat. To była kwota ponad 9 tysięcy złotych. W tym postępowaniu pana Bauera, nieżyjącego 29 lat, reprezentował właśnie kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
To już 146. decyzja komisji wydana w sprawie nieruchomości. Jednocześnie komisja wydała dotychczas ponad 200 decyzji odszkodowawczych, jednak wypłata odszkodowań jest blokowana przez stołeczne władze. Obecnie komisja bierze udział jako strona w ponad 600 postępowaniach sądowych, w których spiera się z warszawskim ratuszem. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W środę poznamy sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję. Według nieoficjalnych jeszcze informacji na jego czele staną europosłowie PiS-u, były szef MSWiA Joachim Brudziński oraz była premier Beata Szydło. W sztabie mają znaleźć się też m.in. wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha i rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Do urn wyborczych pójdziemy 10 maja. Druga tura, jeżeli będzie konieczna, odbędzie się 2 tygodnie później. Senator Jan Maria Jackowski spodziewa się, że dojdzie do dogrywki. Zwraca uwagę, że jest kilku kandydatów, którzy odwołują się do elektoratu prawicowego czy centrowego. W ocenie polityka, jeżeli dojdzie do drugiej tury, to opozycji nie uda się przeprowadzić koncepcji plebiscytu.
Dlatego, że znaczna część na przykład wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, a mówił o tym bardzo wyraźnie pan poseł Marek Sawicki, nie zagłosuje na kandydata na przykład Platformy, jeżeli on będzie w drugiej turze, tylko raczej będzie albo głosował na ten elektorat na Andrzeja Dudę, który ideowo będzie mu znacznie bliższy, albo nie pójdzie do wyborów. Pytanie, co będzie z wyborcami Konfederacji, w jaki sposób oni zareagują.
Prezydent Andrzej Duda zainaugurował swoją kampanię w minioną sobotę podczas konwencji wyborczej w Warszawie. Za najważniejszy cel swojej prezydentury obrał podniesienie poziomu życia Polaków. Andrzej Duda chce spotkać się z jak największą liczbą mieszkańców Polski. Tuchów spotkały represje z powodu przyjęcia uchwały Strefa Wolna od LGBT. Jedna z francuskich gmin zerwała partnerstwo z polskim miastem. W ubiegłym tygodniu samorządowcy z Francji przegłosowali uchwałę w tej sprawie. Francuzi uznali, że przyjęta przez Tuchów uchwała lekceważy prawa człowieka, a polski rząd propaguje homofobię. Radny PiS z Tuchowa Janusz Łukasik ocenił, że zerwanie partnerstwa przez Francuzów wynika z poprawności politycznej. Zdaniem samorządowca to brak tolerancji i szacunku.
Istnieje taka poprawność polityczna teraz w Europie Zachodniej. Tą poprawność polityczną chce się nam narzucić tutaj, że my po prostu musimy postępować tak, jak oni uważają za słuszne. Gdzie tu jest jakaś tolerancja? Gdzie tu jest jakiś szacunek? do nas tutaj jako miasta papieskiego. My tu po prostu szanujemy każdego człowieka, pielęgnujemy te wartości chrześcijańskie, na których wyrośliśmy i w których wzrastamy. Zabrakło tej tolerancji tutaj. Przecież nasi partnerzy razy tu przyjeżdżali do naszego miasta, mieli okazję poznać, jak my tu żyjemy. Czy tu ktokolwiek był obrażany, czy tu kogokolwiek myśmy dyskryminowali. Nie było czegoś takiego.
Radny Janusz Łukasik dodał, że przyjęta uchwała Strefa Wolna od LGBT spotkała się z dużym poparciem mieszkańców. Rezolucja została uchwalona w maju ubiegłego roku. Prorosyjscy separatyści w Donbasie zaatakowali we wtorek pozycje ukraińskich sił zbrojnych. Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w wyniku ataku na pozycje ukraińskiego wojska zginął jeden żołnierz, trzech zostało rannych, a dwóch kontuzjowanych. Spośród separatystów zginęło czterech ludzi, a sześciu zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że atak prorosyjskich bojowników nie zmieni obranego kursu na zakończenie wojny. Politolog dr Marceli Burdelski z Uniwersytetu Wrocławskiego ocenił, że atak separatystów był m.in. wymierzony w próby zainicjowania procesu pokojowego z Rosją podejmowane przez Ukrainę.
Atak separatystów popieranych przez Rosję miał kilka celów. Jeden to jest podważenie też procesu pokojowego. Niedawno było spotkanie znowu w formacie normandzkim i tutaj nowy prezydent Ukrainy Zełenski chciał zainicjować rozmowy z Rosją, z Putinem. Na razie to niewiele wychodzi.
Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku roku 2014 ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku, wspierani przez Rosję rebelianci, proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe, Doniecką i Ługańską. W rezultacie walk zginęło dotychczas ponad 13 tysięcy osób. Kościół w Kostaryce rozpoczął obchody stulecia powstania miejscowej prowincji kościelnej, którą obecnie tworzy 8 diecezji. Program roku jubileuszowego przewiduje szereg inicjatyw duszpasterskich i misyjnych. Więcej na ten temat w relacji redemptorysty ojca Marka Raczkiewicza.
Ten rok będzie czasem odnowy Kościoła i jego zaangażowania, by kroczyć z historią naszego ludu i pomóc, aby wszyscy szli prawdziwą drogą, którą jest Chrystus. Ewangelia wciąż posiada światło i potrzebną siłę, aby w słowach i gestach ukazywać zbawcze dzieło, które Jezus przyszedł zrealizować. W przyszłość trzeba patrzeć z ufnością w Bożą moc i miłosierdzie, powiedział biskup Javier Roman Arias podczas mszy w katedrze w Limon na rozpoczęcie obchodów roku jubileuszowego. Miejsce zostało wybrane celowo. Historycznie jest to region, w którym po raz pierwszy została odprawiona msza, kiedy Krzysztof Kolumb przybył do wybrzeży Kostaryki 25 września 1502 roku podczas swojej czwartej i ostatniej podróży. W ciągu roku jubileuszowego przewidziane są różne inicjatywy mające na celu ożywienie wspólnot parafialnych oraz ducha misyjnego zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka. Biskupi szczególnie zachęcają wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach. Obchody zakończy Krajowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w diecezji Alajuela.
To były wiadomości w Radiu Maryja.